Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w ten niezwykle upalny dzień radiowego Gawędy o Przyrodzie, UWM FM. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Do tej pory zwykle to ja mówiłem, ale tym razem mamy w studio specjalnego gościa. Panią Iwonę Gotkiewicz.
Dzień dobry Państwu.
Fotografkę, przyrodniczkę, przewodniczkę warmińską. No mógłbym tutaj wymieniać jeszcze wiele, ale skupię się tylko na tych trzech, nie wiem, funkcjach, zajęciach, hobby, pasjach, zawodach.
Chyba sposobie na przetrwanie.
Dobrze. Pani Iwono, mam nadzieję, że mogę do Pani się tak zwracać.
Aż oczywiście.
Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, to znaczy ja chciałbym z Panią porozmawiać, a w zasadzie dowiedzieć się od Pani paru faktów na temat fotografowania bobrów. Bo doszły mnie słuchy, że no, ostatnio jedną z takich Pani większych pasji, takich szaleństw fotograficznych są właśnie bobry, a szczególnie jedna rodzina pod przywództwem niejakiego, o ile dobrze pamiętam,
Pampucha, o którym już kiedyś oczywiście opowiadaliśmy, ale no tutaj przygoda z tą rodziną bobrów wciąż trwa, więc musimy wrócić do tematu z różnych powodów, o których za chwilę.
No właśnie, proszę nam powiedzieć, jak się fotografuje bobry? Czy to jest trudne, czy to jest łatwe?
To znaczy, generalnie to wygląda w ten sposób, że to jest taki bardzo inteligentny przeciwnik. I na pewno no, wymaga tutaj sporego zaangażowania fotografia właśnie tych zwierząt i poznania ich. I to jest cała ich taka właśnie tajemnica. Ale jeżeli może zacznę od takich kwestii bardziej technicznych. No wiadomo, że bobry są to zwierzęta, które największą aktywność mają nocą, czyli ta aktywność właściwie rozpoczyna się około godziny po 21, mocno 21:30 może, ale i taki szczyt aktywności właściwie, kiedy te bobry wtedy i budują, i żerują, i generalnie właściwie robią wszystko, co należy ich do ich sposobu życia, to przypada na godzinę 22 i później jakby z każdą godziną idąc w kierunku świtu ciągle słabnie. Więc w momencie, kiedy niektórzy fotografują bobry wieczorem, ja ogólnie lubię właściwie najlepsze efekty fotografując je rano.
Wejdę w słowo, jak można fotografować bobry o 22?
No właśnie nie można, dlatego że no, niezależnie od pory roku, o 22 jest już ciemno. Niektórzy fotografują je wieczorem, czyli tak jakby na styku tych godzin wieczornych, koło, nie wiem, 21, pewnie do 22, być może są takie miejsca, gdzie one wcześniej troszeczkę jakby zaczynają być aktywne. Natomiast te bobry, które ja fotografuję, są aktywne tak na tyle późno, że jedyny sposób na to, aby je sfotografować, to jest właśnie fotografia poranna. No i teraz, jakie są technicznie problemy? Bo może najpierw powiem o tych technicznych. No, oczywiście są to problemy, z którymi każdy fotograf przyrody właściwie się zwykle mierzy. Chodzi o światło i szczególnie to poranne światło, dlatego że no, można zacząć fotografować właściwie mniej więcej na pół godziny przed wschodem słońca, szczególnie w tym miejscu jest tam dosyć ciemno. No, ale jakby ja rozwiązałam ten problem w ten sposób, że siadam w takim miejscu, w którym po prostu to światło dociera najszybciej, czyli one są bezpośrednio oświetlone tymi pierwszymi promieniami słońca, których jeszcze nie ma, bo to jest przed wschodem. Poza tym jakby no, też ukształtowanie terenu powoduje, że to światło dociera tam nie tak od razu, kiedy to słońce pojawi się na niebie, ale jednak już jakakolwiek łuna tak daje pierwszą poświatę i dzięki temu one po prostu są w jakimś tam stopniu już oświetlone troszeczkę. No i oczywiście trzeba je na manualnych ustawieniach fotografować, bo tutaj żaden automat nie wchodzi w grę, no, ze względu na to, że po prostu trzeba dostosować ustawienia aparatu do tego, jakie nam daje możliwości właśnie to światło.
No dobrze, ale gdybyśmy podciągnęli ISO na przykład, że tak kolokwialnie powiem, na maksa.
No, no tak, ale to wtedy wiadomo, że są jakieś tam techniczne problemy. No ja generalnie, znaczy w sensie ze zdjęciem, no ono jest wtedy gorszej jakości, bo pojawia się ten szum, groch. No zależy też od tego, jakie efekty chcemy osiągnąć, bo takie zaszumione zdjęcia czasami mają swój klimat, ale akurat tu w tym przypadku może ten taki mocny szum by był niepożądany. Więc jakby tutaj, prawda, trzeba na pewno wydłużyć czas naświetlania i po prostu trafiać w te momenty, kiedy ten bubr w miarę się nie porusza, lub też, no, różne mam tam, powiedzmy, techniki. Nie mam zbyt jasnego obiektywu, więc jakby tą przysłoną też nie mogę za bardzo poszaleć. Natomiast jakby to jest powiązane z innym problemem, to światło, z innym problemem, z którym ja się mierzę, i to jest dla mnie najgorszy właściwie problem, bo jeśli chodzi o kwestie techniczne, no to tak jak mówię, mam swoje na to sposoby, ale takim najgorszym problemem, jeśli chodzi o właśnie o fotografowanie bobrów, to jest właściwie coś, co wynika z ich budowy anatomicznej. Ponieważ bubr, on tak jakby głowę ma połączoną w dosyć bezpośredni sposób z resztą tułowia. Nie ma tak jakby tego odcinka szyjnego. Jak my gdzieś tam go widzimy na zdjęciach, gdzieś nawet czasami na filmach, kiedy ten bubr płynie, załóżmy, to tego nie widać. Ale w momencie, kiedy ja fotografuję akurat bobry podczas budowy tam, kiedy one przynoszą ten materiał właśnie różnego rodzaju na tamę, ten materiał służący do budowy tej tamy, one go narzucają, prawda, i wciąż się ruszają, przekręcają się. Ale bubr nie przekręci głowy, tak jak jeleń, łoś czy człowiek na przykład, tylko on przekręca całe ciało. Bo ta szyja jest taka mało ruchoma. Ona jest tak, on jest taki usztywniony w tym miejscu.
Taki klocek,
tak. I w tym momencie, kiedy ja mam autofokus wymierzony prosto, na przykład w głowę, tak jakby bobra mam, w sensie punkt ostrości skierowane na głowę bobra, to normalnie, gdyby to był jakiś inny zwierz, to on by po prostu powoli odkręcił głowę i na przykład odszedł albo się odsunął. A ten nie. On po prostu z lewej na prawą przerzuca po prostu ciało, całe ciało. No i w tym momencie wypada mi z pola ostrości. No i dlatego ja mam po prostu gigabajty tych zdjęć, które nie nadają się po prostu do niczego, ponieważ te zdjęcia są wszystkie poruszone, nieostre i tak dalej, ponieważ ten bubr sobie tam wyskakuje mi bez przerwy z tego punktu, że tak powiem, ostrości. A kolejne takie jeszcze dodatkowe przeszkody w fotografowaniu bobrów, które ja napotkałam, no to są związane z ich przystosowaniami oczywiście. I to chodzi o to, że bobry mają bardzo, tak, że tak powiem, takie no, specyficzne zmysły, które właśnie zmysły i narządy tych zmysłów, które dają im możliwość funkcjonowania w tym środowisku i w ich świecie, w taki sposób, jak one tego potrzebują. I na przykład, no tutaj już o tym chyba kiedyś mówiliśmy, że bobry mają ułożone oczy, uszy i nos w jednej linii. Także jak bubr jest na przykład na wodzie, to on doskonale nas słyszy, widzi i jeżeli siedzimy z wiatrem, no to od razu nas wyczuje. Więc jakby no, ta przyroda dała tym bobrom takie możliwości właśnie do szybkiego określania tego, co się dzieje w tym środowisku, w którym one się w danym momencie znajdują.
No dobrze, no ale przepraszam, znowu wejdę w słowo. Czy prawdą jest, że bubr widzi nas spod wody?
Ciężko powiedzieć. To tak różnie jest określane w literaturze, tak jak, bo tam no, kilka pozycji, że tak powiem, miałam w ręku i czytałam na ten temat, jak to jest. No, niektórzy mówią, że piszą, że spod wody, niektórzy mówią, że z powierzchni wody, inni, że właśnie lekko znad wody. Natomiast z moich obserwacji wynika, że jest to bardzo prawdopodobne, że może faktycznie widzieć nas spod wody, zanurzony, kiedy jest zanurzony pod wodę. Bo ja te bobry obserwuję już tam ponad rok i generalnie często zdarzają się takie sytuacje, że one pływają gdzieś wokół mnie, bo ja widzę, ja już nawet potrafię określić, z której strony płynie ten bubr po tym, jak fala rozkłada się na powierzchni wody. Więc no, troszeczkę czasu mam na przemyślenia, zanim one się tam pojawią i widzę po prostu, jak to wygląda. No i mam takie wrażenie, że faktycznie. Natomiast takim zmysłem, z którym ja, że tak powiem, najtrudniej mi wygrać i jeszcze mi się nie udało, bo nigdy mi się nie udało właściwie przed tymi bobrami schować, to jest ich zmysł dotyku. Bobry mają bardzo czuły ten zmysł dotyku. Łapkami potrafią określić właśnie na przykład kierunek płynącej wody. Poza tym te wibrysy, które mają pomiędzy nosem a górną wargą i też jakby nad oczodołami, one właśnie pozwalają im pływać w mętnej wodzie, tak jak to na przykład właśnie doktor Czech w książce Bóbr budowniczy inżynier tam opisuje. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to na tym się nie kończy, ponieważ tak jakby gleba, po której ja wchodzę tam jakby w to miejsce, gdzie znajduje się to bagienko, ona jest dosyć taka, można powiedzieć, troszeczkę, ona pracuje, ona jest wilgotna, trochę rozmokła, może tak bym to określiła. I w tym momencie, kiedy ja tamtędy wchodzę, ja mam wrażenie, że ta gleba się porusza i porusza wodę. I że te bobry po prostu wyczuwają te mikrodrgania wody. To jest moja obserwacja, bo za każdym razem, kiedy tam wchodzę i choćbym zachowywała się, nie wiem, jak cicho, naprawdę skradam się na paluszkach, ale mimo wszystko muszę postawić monopod, muszę usiąść i tak dalej.
Się na paluszkach w gumowcach, to...
Nie no, moje gumowce akurat mają taką, że tak powiem, mają, dają taką możliwość, więc jakby no, kiedy tam się, prawda, skradam po cichutku, niczego nie zaczepię, żadnej gałązki, nic, ale jednak mimo wszystko po prostu bobrów tam nie ma, nie widzę ich, one wtedy gdzieś są indziej, siadam i po 5 minutach po prostu pojawia się któryś z ekipy, żeby sprawdzić, co się dzieje. Więc one doskonale wiedzą po prostu, że ja tam właśnie jestem. To są zwierzęta bardzo inteligentne i bardzo sprytne.
Czy prawdą jest, że zdarzało się, że na przykład fotograf przyrody buduje czatownię, a potem przychodzi do tej czatowni i czatowni nie ma, bo bobry rozmontowały ją w ciągu nocy?
No właśnie, tutaj jakby... Dokładnie jakby to jest potwierdzenie tej sytuacji, o której mówiłam chwilkę wcześniej. Tak, były tam wybudowane dwie czatownie, takie z naturalnych materiałów, z właśnie kawałków jakby tam tych patyków, które tam w okolicy można było znaleźć, które zostały zresztą, że tak powiem, przygotowane chyba specjalnie dla mnie przez te bobry. I tak, no jedna czatownia, kiedy stanęła, po prostu to w ogóle bobry nie przypływały. Więc jakby ja zrezygnowałam z niej. A później była druga czatownia. Ja oczywiście skradając się na paluszkach gdzieś tam, prawda, bo poprzednim razem myślałam, no kurczę, spartoliłam, może w złym miejscu ustawiona, może wiatr nie taki, no coś nie tak z tą czatownią, więc wybrałam już takie miejsce, gdzie tam wiatr na 100% prosto w twarz, nie ma opcji, żeby mnie wyczuły w żaden sposób węchem, także tu był pewnik. No i po prostu no, wchodziłam do czatowni, bobry nie przypływały. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień bobrów nie ma. Któregoś dnia zdecydowałam się właśnie wyjść z tej czatowni. Czyli stwierdziłam, że no dobra, ja rezygnuję po prostu. Siedziałam tam w środku i mówię, rezygnuję, usiądę sobie w tym miejscu, w którym tam kiedyś siadałam. No bo jakby ja chciałam je fotografować w taki sposób, tym razem, żeby one nie wiedziały, że ja tam jestem. Ale no nie dało się, bo po prostu nie przypływały. W momencie, kiedy wyszłam z czatowni, usiadłam w swoje stałe miejsce. Po 5 minutach pojawia się właśnie jeden z ekipy i generalnie zaczyna przy mnie budować tamę. Więc o czym to świadczy? No świadczy o tym, że one doskonale wiedziały, że ja jestem w tej czatowni, pomimo tego, że mnie nie widziały i nie czuły, tak? Więc skąd wiedziały? Albo musiałyby mnie usłyszeć, no ale jakby ja bardzo cichutko tam wchodziłam. Albo po prostu, no, czuły drgania właśnie
tej ziemi.
Nie,
ale ja pytałem, czy
tak, prawo... no i właśnie to jest prawda, no bo później ta czatownia tam została generalnie. Ale po prostu następnego dnia już jej nie było, bo została wykorzystana jako...
budulec.
Tak, budulec tych wszystkich tam.
Dobrze. To dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Spotykamy się